Dzisiejsze moje kazanie chcę oprzeć o list apostoła Pawła do Tytusa, a więc jak macie Biblię, proszę znajdźcie sobie list apostoła Pawła do Tytusa, ponieważ kilka fragmentów z tego listu będziemy czytać. Muszę powiedzieć osobiście, że ja bardzo lubię list do Tytusa, dlatego że w tym liście nie ma jakiejś skomplikowanej, zawiłej teologii. To jest bardzo taki prosty, praktyczny list. I tak naprawdę, kiedy człowiek czyta, to wszystko rozumie. A jak wszystko rozumie, to się jego serce cieszy, bo nie musi za bardzo mieć takiego, nie ma zamieszania w głowie, lecz wszystko jest jasne, proste. Ale z drugiej strony ten list bardzo pionuje człowieka. To znaczy bardzo go tak ustawia do pionu poprzez treść, która jest w tym liście podana. I zanim zacznę czytać te fragmenty, które mam do przeczytania, chcę tylko powiedzieć, że apostoł Paweł był na Krecie po swoim zwolnieniu z więzienia w Rzymie po 64 roku i tam prowadził dalej pracę misyjną i założył kilka zborów na Krecie. To był bardzo młody kościół, to był bardzo młody zbór, raczej bardzo młode zbory, bo to nie tylko jeden zbór. I później apostoł Paweł opuścił Kretę i tam pozostał Tytus, aby troszeczkę nadzorować tą pracę. Ale tak jak było w życiu apostoła Pawła, tak jak było w jego służbie, tam gdzie on się pojawiał i zakładał zbory, ludzie się nawracali, zaraz też pojawiali się jacyś dobrzy, którzy chcieli przysługę wyświadczyć tym kościołom i wchodzili tam do tych zborów i głosili przeróżne swoje pomysły na Ewangelię, na życie z Bogiem. Nakładali różne przepisy na ludzi, którzy dopiero co się nawrócili i zmuszali ich do przestrzegania różnych przepisów, mówiąc o tym, że nie możecie być zbawieni, jeśli tego czy tamtego robić nie będziecie. Więc to był problem. I apostoł Paweł bolał bardzo nad tym, że tak się dzieje w wielu miejscach, gdzie on rozpoczął służbę, gdzie ludzie się nawrócili, a później przychodzą, wystają pod drzwiami jacyś nauczyciele i gdy tylko apostoł odejdzie, to zaraz wchodzą i zaczynają ten dobrze ukierunkowany kościół przez jego służbę prowadzić na manowce, prowadzić w złą stronę i to było wielkim, jak powiedziałem, bólem apostoła Pawła. On też bardzo ładnie i tak odważnie w Duchu Świętym stworzył profil takich nauczycieli, takich sług, pseudosług. Ich charakterystykę podał w tym liście. Ja nie będę tego czytał, tylko kilka myśli podam. Nazwał ich, że są pustymi gadułami. Powiedział o nich, że są niekarni, nie pozwalają się w żaden sposób pouczyć. Nazwał ich zwodzicielami. Powiedział, że nauczają, czego nie należy. Powiedział jeszcze więcej, że to ludzie obrzydliwi i nieposłuszni. Powiedział o nich, że są nieskłonni do żadnego dobrego uczynku. A w końcu powiedział o nich, że są leniwi. Dużo mówią. Są gadułami, dużo mają do powiedzenia, ale niewiele mają do zaoferowania. Ale taki młody kościół nie był w stanie się w żaden sposób do tego ustosunkować. Taki młody kościół nie był w stanie w żaden sposób się do tego odnieść, bo wiecie, jeżeli ktoś posiada taką dużą zdolność ładnego przemawiania, jeżeli ktoś ma taki bystry umysł, by wyprowadzać bardzo logiczne argumenty, to może pociągnąć za sobą ludzi w bardzo różną stronę. To, że czasami może to służyć ku dobremu, jak wiemy, ku dobremu, ale także może służyć to, ta błyskotliwość służyć ku złemu. Tak jak to było w tym przypadku, kiedy, jak powiedziałem wcześniej, ci ludzie bardzo dużo i pięknie mówili, ale później apostoł Paweł właśnie w tym liście dochodzi do sedna sprawy, czym jest Ewangelia. Pokazuje, na czym polega tak naprawdę podążanie za Chrystusem, na czym polega prawdziwe uczniostwo i troszeczkę weryfikuje to gadulstwo tych ludzi. Jedną z reakcji apostoła Pawła na to, co się działo w zborach na Krecie, było takie wezwanie do Tytusa, które jest zapisane w rozdziale pierwszym, w wersecie piątym. Pozostawiłem cię na Krecie w tym celu, abyś uporządkował to, co pozostało do zrobienia i ustanowił po miastach starszych, jak ci nakazałem. A więc jednym ze sposobów zabezpieczenia tego młodego kościoła było ustanowienie starszych w tych miastach, w tych zborach, w których po prostu byli tam nowo nawróceni ludzie. I faktycznie to jest taki jeden z ważnych elementów życia kościoła, ustanowić starszych, którzy mają takie serce troski prawdziwej o Kościół i jednocześnie dają taką gwarancję ochrony, że Kościół będzie ochroniony, że będzie w dobrą stronę prowadzony. I to apostoł Paweł wiedział, że od tego trzeba zacząć, że te zbory, które są młode i są niedojrzałe, one muszą mieć starszych, którzy będą zabezpieczać ten Kościół właśnie przed wpływem tych złych nauczycieli, tych niedobrych sług, tak zwanych sług Chrystusa. I jeszcze była jedna bardzo ważna rola tych ludzi, apostoł Paweł też o tym w tym liście mówi, że dlatego trzeba ustanowić starszych, że oni mają chronić ten Kościół, ale jest jeszcze coś bardzo ważnego, że mają się stać wzorem i przykładem dla pozostałych chrześcijan. Że oni mają się stać wzorem i przykładem, jeżeli po prostu jest taki zamęt, że pojawiają się jakieś dziwne nauki, dziwne koncepcje, to muszą gdzieś z drugiej strony być starsi, którzy może nie tyle będą mówić, co pokażą tak naprawdę swoim przykładem, na czym polega naśladowanie Chrystusa. I to była jedno z rozwiązań, z tych fundamentalnych rozwiązań właśnie w takich sytuacjach. Więc Kościół musi mieć starszych. Kościół musi mieć ludzi, którzy odpowiadają za ten Kościół, którzy dają poczucie bezpieczeństwa wszystkim, którzy są w zborze. A jednocześnie dają takie poczucie, że jeśli mi brakuje tego wzorca, bo my wiemy, że naszym ostatecznym wzorcem jest Jezus Chrystus. To jest prawda, ale przecież wiemy o tym, że Chrystus jest niewidzialny dzisiaj w niebie. Dzisiaj jest widzialne ciało Chrystusa. Chrystus, którego widzą ludzie, to jesteśmy my, ciało Jego, Kościół. My jesteśmy tym widzialnym Chrystusem. A tak naprawdę każdy człowiek potrzebuje tego ludzkiego wzorca. Kogoś, na kogo może spojrzeć i podpatrzeć pewne rzeczy. I więc tutaj ta rola, tą rolę Boże Słowo przypisuje tym lokalnym przywódcom zboru, przypisuje starszym zboru. I teraz chciałbym po tym wstępie troszeczkę o starszych, że to było jedno z takich ważnych posunięć i zaleceń apostoła Pawła, jak chronić ten Kościół. Chciałbym przejść do tej głównej myśli tego listu. Główna myśl tego listu chcę troszeczkę rozwinąć. I ta główna myśl tego listu, ja ją sobie nazwałem w ten sposób, nie tylko słowa, ale czyny. To jest główna myśl tego listu, nie tylko słowa, ale czyny. A gdybym miał skrócić, to bym powiedział nie słowa, ale czyny. I spójrzmy na kilka wersetów, które apostoł Paweł w tym liście nam przekazuje. Zacznę od drugiego rozdziału, wersety od 11 do 14. Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność gorliwy w dobrych uczynkach. To mów i tak napominaj i tak strofuj z całą powagą, niechaj cię nikt nie lekceważy. I pierwsza myśl w wersecie 11, albowiem objawiła się łaska Boża zbawienna, czyli łaska Boża, która nas zbawiła. To jest pierwsza myśl i to jest jak gdyby ustawienie tej prawdy teologicznej, która została ponownie odkryta przez reformację. Objawiła się łaska Boża, która nas zbawiła. I to jest prawdą, że łaska Boża jest łaską zbawienną. Łaska Boża jest to łaska, która nas ratuje. Łaska Boża jest łaską, która... dzięki której mamy przebaczenie grzechów, dzięki której mamy zbawienie. Ale to jest coś bardzo ważnego powiedziane i chciałbym, żeby na to dzisiaj zapadło w sercu, że łaska Boża to nie tylko zbawienie. Łaska Boża to nie tylko zbawienie. To zbawienie oczywiście to jest sprawa ta podstawowa i fundamentalna i oczywiście z tym nawet nie polemizujemy i nie dyskutujemy. Ale łaska Boża to coś więcej. Bo jest powiedziane dalej, że ta łaska Boża zbawienna jest także łaską Bożą, tu jest użyte słowo nauczająca nas, ale tak naprawdę tam w Grece jest użyte słowo wychowująca nas. Nauczać to jest jak gdyby jedna sprawa, mianowicie bardziej jest tutaj mowa o przekazywaniu jakiejś wiedzy, a wychowywać to jest jeszcze taka głębsza ingerencja. Głębsza ingerencja w życie człowieka. I tutaj czytamy o tym, że objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi. Z jednej strony ona zbawia, a z drugiej strony nas ta łaska Boża wychowuje. I teraz, kiedy jestem w procesie, kiedy żyję z Bogiem, kiedy przechodzę różnego rodzaju okoliczności, trudności i sytuacje, to dobrze sobie uświadomić, że to jest Boża łaska. To jest Boża łaska, która mnie wychowuje. I może ja na to reaguję w ten sposób, że wzbraniam się przed tym. Boże, mówię, nie podoba mi się to. Boże, chciałbym, żeby troszeczkę inaczej życie moje wyglądało. Albo jak może ktoś powiedzieć, Panie Boże, nie na to, żeśmy się umówili w naszym życiu. Nie na takie życie się umówiłem z Tobą. To dobrze wiedzieć, że tak samo jak łaska nas zbawiła, to tak samo łaska nas wychowuje. Ta sama łaska jest czymś, co nas wychowuje. Więc jeśli jesteśmy Bogu wdzięczni za zbawienie i śpiewamy dzięki Jezu, drogi Jezu, dzięki Ci, że zmarłeś za mnie, to może też warto dorzucić do tego jeszcze dzięki Ci Jezu za to, że mnie wychowujesz. Bo to jest łaska wychowująca nas. I teraz zwrócę uwagę na to, do czego chcę dojść, mianowicie ten werset 14, że ta łaska Boża mówi nam o tym, że Chrystus nas wykupił od wszelkiej nieprawości, od wszelkiego grzechu, oczyścił nas i oczyścił sobie lud na własność w gorliwy, w dobrych uczynkach. Zelotes kalon ergon. To jest tak ładnie przetłumaczone, tak delikatnie przetłumaczone. Gorliwy w dobrych uczynkach. Ten werset można nawet przetłumaczyć fanatyczny pięknymi dziełami. Jeśli to słowo fanatyk dla nas jest słowem absolutnie negatywnym, bo ono, chyba że ktoś w stosunku do nas je używa, ale generalnie to słowo jest, ma takie zabarwienie negatywne, to w tym tekście czy w chrześcijaństwie, jeżeli w czymś można być fanatycznym, to można być fanatycznym w czynieniu piękna, w czynieniu dobra. Gorliwy, rozgrzany w dobrych uczynkach. I apostoł Paweł podkreśla to w tym fragmencie. Mówi o tym wielokrotnie w tym liście. Przejdźmy dalej, rozdział trzeci. Zaledwie trzy wersety dalej, albo dwa wersety dalej. Jak gdyby jednym pociągnięciem pióra to pisze. Nie wiem, czy nawet zdążył wyciągnąć pióro, żeby zamoczyć w atramencie. Może to było pisane jednym pociągnięciem, a może nie. Ale w trzecim rozdziale mówi dalej tak. Przypomina im, aby zwierzchnością i władzą poddani i posłuszni byli gotowi do wszelkiego dobrego uczynku. Dokładnie za chwileczkę, kiedy mówi, że Chrystus odkupił sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach, za chwileczkę mówi, przypomina im, aby zwierzchnością i władzą poddani byli gotowi do wszelkiego dobrego uczynku. I tu jest akurat powiedziane to w kontekście władzy, zwierzchności, przełożonych. Może to dotyczyć także takich sytuacji jak przełożony w pracy. Jak sytuacji w pracy, gdzie mamy jakichś szefów, jakichś przełożonych, gorliwy wobec nich w dobrych uczynkach. Przecież zdarzają się takie sytuacje, że nie wiem, szef, kierownik ma prośbę i każdy, jak już słyszy tą prośbę, to się odwraca bokiem albo zamyka uszy swoje i mówi, że no nie pasuje mi, nie mam czasu, no to zbyt skomplikowane jest. Jedni po drugich spoglądają i jest pytanie, kto się zgłosi? Kto powie, że zrobi? Kto? Gorliwy w dobrych uczynkach. Idę gdzieś tam do pomieszczenia, gdzie jest kuchnia, nie wiem, w firmie i widzę, że szklanki są nieumyte. Mogę powiedzieć, że dorzucę jeszcze kilka swoich szklanek i ktoś w końcu umyje. Ktoś jest w końcu umyje. No przecież jak się już zlew zapcha, no to ktoś przyjdzie po rozum do głowy i umyje te szklanki. Ale czy ta gorliwość w dobrych uczynkach to nie oznacza takiej prostej rzeczy? A ktoś rzucił śmieć do śmietnika i spadł obok i już by się nie chciało schylać. Nie wiem, czy tak czasami macie, że rzucacie śmieć do śmietnika i już spadnie obok i się nie chce człowiekowi schylać. A mi tak ciężko jest przejść. Nieraz wracam się i schylam się i wkładam, bo ona wylądować w śmietniku, a nie obok śmietnika, tak? I to są takie, wiecie, rzeczy, które to są takie, może możemy się uśmiać z tego, ale to są rzeczy, które coś pokazują, wiecie, w takim podejściu. No przecież korona nam z głowy nie spadnie, jak się schylimy. Jak poniesiemy tego śmiecia i go wrzucimy na tam, gdzie on powinien być. Wiecie, lud gorliwy w dobrych uczynkach, z wierzchnością i władzą poddani, gotowi do wszelkiego dobrego dzieła. I nam się może wydawać, że to jest bez znaczenia. Nam się może wydawać, że jesteśmy już trochę zniechęceni w tym, bo próbowaliśmy. Chcę wam powiedzieć, że to ma ogromne znaczenie. To ma ogromne znaczenie. Właśnie ta umyta szklanka, która leżała w zlewie, ten podniesiony śmieć i inne tego typu rzeczy mają ogromne znaczenie, bo nam się może możemy tego nie wiedzieć, że ci ludzie będą o tym wiedzieć. Ci ludzie, którzy pracują wokół nas, którzy żyją obok nas, którzy nas czasami zobaczą, że właśnie taką mam postawę, oni będą o tym wiedzieć, będą to widzieć. I może nam się wydawać, że to nie przynosi żadnego efektu, może się gdzieś tam podśmieją z nas, gdzieś tam uśmiechną na boku, że tacy jesteśmy. Ale jest takie powiedzenie, że kropla drąży skałę. Kropla drąży skałę. I wiecie, i może być, że te właśnie drobne kropelki mogą w konsekwencji drążyć skałę serca człowieka. I to może trwać miesiąc, rok, może 5 lat, a może 10 lat. Ale jeśli przestaniesz kapać, tak, to przestaniesz drążyć. A pomyślmy sobie, ile mamy takich sytuacji, kiedy nasze słowa już nie mogą więcej brzmieć. Nawet ostatnio rozmawialiśmy na takim spotkaniu, gdzie w zborze, gdzie są właśnie rodziny, gdzie ktoś jest zbawiony, ktoś nie jest zbawiony i już jest jasno postawiona sprawa, bo strona druga zdeklarowała: więcej na ten temat, nic mi nie mów. I koniec. Usta zostały co zrobione? Zaklejone, a więc człowiek został zakneblowany. I jak ma teraz Ewangelię dalej pokazywać, głosić w tym domu? Może czy nie może? Czy już skończone jest wszystko? Bo ktoś mi powiedział, więcej na ten temat ze mną nie rozmawia, już mi nic na ten temat więcej nie mów. A jak wchodzisz z nabożeństwa i śpiewasz halleluja, to pamiętaj, na progu zamilcz. Jak przekraczasz, zamilcz, otwieraj drzwi i cichutko. I co? Jak mamy głosić Ewangelię? Lud gorliwy w dobrych uczynkach. Nikt ci rąk nie zawiąże. A może, że ona jeszcze będą się cieszyć. Że ty właśnie widzisz rzeczy, których normalnie byś nie widział, że pomożesz, że w ten sposób przekażesz Ewangelię. A więc przypominaj im, aby zwierzchnością, władzą poddani byli gotowi do wszelkiego dobrego czynu. I idziemy dalej. 3 rozdział. Schodzimy znów. Kilka zamoczeń, pióra, zapisanie, coś na pergaminie. Dochodzimy do wersetu 8. I prawdziwa to mowa, i chcę, abyś ty przy tym obstawał, żeby ci, którzy uwierzyli w Boga, starali się celować w dobrych uczynkach. To jest dobre i użyteczne dla ludzi. Jest to dobre i użyteczne dla ludzi. To jest ważne, bo to nas nie zbawia. Wiemy o tym, że objawiła się łaska Boża zbawienia dla wszystkich ludzi. To nas nie zbawia, ale to jest dobre i użyteczne dla kogo? Dla ludzi. Jest to dobre wobec tych, którzy obserwują nas. Jest to coś, co dotyka ich serca, co zmiękcza skałę, co pokazuje, że Ewangelia to nie tylko słowa, to nie tylko pięknie wypowiadane myśli, ale że Ewangelia pociąga za sobą coś więcej. Że jest w tym też przemienione życie człowieka. I żeby tego było mało, można powiedzieć, że apostoł Paweł nad tym Duchem Świętym w tym liście tak się bez końca powtarza. To jeszcze jest rozdział 3 i werset 14. I znów 2 zamoczenia pióra. I rozdział, werset 14. A niech się i nasi nauczą celować w dobrych uczynkach, aby zaspokajać palące potrzeby, żeby nie byli nieużyteczni. Więc werset, następny werset w jednym rozdziale. Niech i nasi się nauczą celować w dobrych uczynkach, żeby zaspokajać palące potrzeby, żeby nie byli nieużyteczni. A więc palące potrzeby. Wiecie, są też, możemy powiedzieć tak, że wszyscy mamy potrzeby. Oczywiście, że każdy człowiek ma potrzebę. Nie ma na tej sali człowieka, który nie miałby osobistej potrzeby. I taka jest prawda, że nasze potrzeby stanowią dla nas priorytet, a więc w pierwszej kolejności te potrzeby zaspokajamy. Ale Właśnie chrześcijaństwo nam mówi o tym, żebyśmy podnieśli głowę troszeczkę dalej. Mamy jeden z osób, które współpracuje z nami w krakowskim seminarium biblijnym. Czasami się zdarza, że do Czchowa przyjeżdża na rowerze. Z Krakowa to jest tak 70-80 kilometrów. I ostatnio jechał samochodem, więc rozmawialiśmy ze sobą chwileczkę i on mówi, i ja go się pytam, no a ty jak tak jedziesz tym rowerem te 4 godziny, no to tak podziwiasz, co się jakiś krajobraz, widzisz co się dzieje, a mówi, przede wszystkim widzę swoje przednie koło. To najbardziej widzę, przednie koło, całe 4 godziny. Czyli nie można tak żyć jak jazda na rowerze, żeby widzieć tylko swoje przednie koło. Trzeba troszeczkę też czasami podnieść oczy do góry i zobaczyć coś więcej. Nie tylko te potrzeby, które są moimi potrzebami, ale te potrzeby, które są także wokół mnie, jeśli jest to w mojej mocy. Bo oczywiście nie wszystko jest w mojej mocy, bo nie zlikwiduję głodu w Somalii ani wiecie, innych rzeczy, ale to, co leży w mojej mocy leży, żeby tego śmiecia podnieść, jak przechodzę koło niego. W mojej mocy leży, żeby te szklanki umyć, jak ktoś je zostawił. I w mojej mocy leży jeszcze inne, wiele dobrych rzeczy, które mogę całkowicie odsuwać od siebie. Bo przecież nie wypada mi się zniżyć albo coś w tym rodzaju. Gdzie? Jeżeli coś leży w mojej mocy, to abym był gotowy, żeby to zaspokoić. Bo to jest użyteczne i pożyteczne dla ludzi. I nie chodzi o to, żeby wynosić to teraz przed ludźmi i pokazywać swoją pobożność i powiedzieć, halo, słuchajcie, wyjdźcie z biur, bo będę śmiecia podnosił. Nie chodzi o to, żeby swoją pobożność wynosić przed ludźmi, ale chodzi o to, żeby mieć taką postawę, żeby mieć takie serce. I Bóg to będzie honorował. I jeśli już nasze słowa nie docierają do ludzi, a w wielu sytuacjach już nie docierają, już żeśmy powiedzieli wszystko, co mogliśmy powiedzieć, już naszej rodzinie żeśmy powiedzieli wszystko, co mogliśmy powiedzieć, oni mówią, już więcej nic na ten temat nie mów, to jeszcze nam nie założyli kajdanek na ręce. Tak? Jeszcze ręce mamy nieskrępowane i te nasze ręce mogą służyć czemuś dobremu. A więc taki jest kontekst tego listu apostoła Pawła do Tytusa. Tam z jednej strony jest wejście ludzi, którzy spowodowali pewnego rodzaju zamieszanie, które polega na tym, że chcieli uwikłać ten zbór w gadulstwo, chcieli uwikłać ten zbór w spory, w kłótnie, chcieli uwikłać ten zbór w to, żeby się ze sobą, spinali ludzie. Apostoł Paweł mówi, jest coś zupełnie innego, jest zupełnie inna jakość chrześcijaństwa. Zupełna inna jakość chrześcijaństwa to jest ta jakość chrześcijaństwa, gdzie za naszymi słowami stoi coś więcej. Że za naszymi słowami stoją nasze czyny, stoi nasze życie i to jest ta kropla, która drąży tą przysłowiową skałę. Jeżeli człowiek ma twarde serce, to kiedy będzie miał z tym kontakt, to będzie to dotykać jego życia. Niedawno byliśmy na takim spotkaniu pastorów. Jeden z pastorów przypomniał, jakoś, nie wiem, opowiadając rzeczy, opowiedział taką historię, że ich zbór jest naprzeciwko szkoły. I oni w tym szkole mieli punkt katechetyczny, więc bardzo często tam chodzili, jak on jako pastor chodził do tej szkoły, tam różne sprawy załatwiać. I pewnego dnia, gdy był załatwiać jakąś sprawę, zobaczył, że to biuro dyrektora, sekretariat jest taki już obskurny, brudny. I powiedział tak, panie dyrektorze, my pomalujemy to pomieszczenie, pomalujemy sekretariat w tej szkole, pomalujemy tutaj inne pomieszczenia. Czy pan wyraża na to zgodę? Powiedział, dobrze, proszę. Kupili farbę, wzięli jakichś pracowników, poszli, oskrobali ściany, pomalowali. Zrobili tylko jedną rzecz. Powiedział, dla nas to nie był żaden problem, żaden wysiłek. On powiedział, później przez wszystkie lata, kiedy organizowaliśmy jako zbór konferencje, organizowaliśmy różnego rodzaju imprezy ogólnokościelne. Ta szkoła była zawsze dla nas otwarta. Dawali nam salę, dawali nam wszystko, co tylko potrzebowaliśmy. Jednym pociągnięciem pędzla po ścianie i dobrą farbą otworzyły się serca ludzi, którzy po prostu zarządzali tą szkołą. Dlatego dla mnie na przykład jest takie ważne i nie wiem, tutaj może wyprzedzam pewne rzeczy, ale chcę też takie słowa powiedzieć wdzięczności dla młodych ludzi z naszego zboru, którzy poszli do domu dziecka i pomalowali jedno pomieszczenie, drugie pomieszczenie, a nie wiem, czy jeszcze wam się nie szykuje trzecie pomieszczenie do malowania. W miejscu, gdzie myśmy w latach 91-93 mieli swoje nabożeństwa, gdzie wielbiliśmy Pana, gdzie spotykaliśmy się i wiedzieliśmy, że no, to jest tylko miejsce, gdzie możemy przyjść, odbyć nabożeństwo i stamtąd wrócić. Ale dzisiaj po iluś tam latach jest jeszcze jak gdyby nowe otwarcie, ale dlatego, że ktoś po prostu ma taką postawę, że oprócz tego, że może dużo mówić, może też i coś pożytecznego wiecie, zrobić. I czy to tylko list do Tytusa? Czy tylko w liście do Tytusa apostoł Paweł o tym mówi? Czy jest to coś szerszego, jeżeli chodzi o nowe przymierze? Czy tylko w tym jednym liście jest taki głęboki akcent położony na tę sprawę gorliwość w dobrych uczynkach? Czy może Nowy Testament nam troszeczkę robi większe otwarcie tego zagadnienia. I pozwólcie, że jeszcze kilka w takim krótkim komentarzu miejsc z Nowego Testamentu. List Jakuba, rozdział 2, werset 18. Jakub mówi tak, już nie czytam całego kontekstu, ale Jakub mówi tak. Lecz powie ktoś, ty masz wiarę, a ja mam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę z uczynków moich. I werset wcześniejszy, tak, i wiara, jeśli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Jakub zadaje takie pytanie, pokaż mi swoją wiarę bez uczynków. Najwyżej mogę sobie krzyżyk wlepić w klapkę, rybkę przyczepić na marynarce, na samochodzie nalepić jedną albo dwie albo trzy, jeszcze z przodu. I jeszcze jak się mam oplakatować? Oto chrześcijanin. Jak mam pokazać swoją wiarę? W czym widać wiarę człowieka? Po czym widać wiarę człowieka? Jakub się pyta, pokaż mi swoją wiarę. Jak mi ją pokażesz? Rozerwę ci serce i popatrz, jakie pełne wiary. Nie, pokaż mi swoją wiarę poprzez to, jak żyjesz, jak postępujesz. Pokaż mi swoją wiarę przez to, jak żyjesz, jak postępujesz. Jak do Pana Jezusa cztery osoby niosło tego chorego człowieka na łożu, sparaliżowanego i próbowali go doprowadzić przed Jezusa tak do bliskości, a wielkie były przeszkody, bo był wielki tłum i nie mogli się dostać do tego domu, gdzie Pan Jezus nauczał. Gdy Pan Jezus zobaczył, co oni robią, to powiedział, jest powiedziane, i kiedy Jezus ujrzał wiarę ich, ujrzał, po czym ujrzał ich wiarę? Ujrzał ich wiarę po ich desperacji, po ich postawie, po ich zachowaniu, po tym, co robili, w jaki sposób chcieli tego człowieka za wszelką cenę doprowadzić do Jezusa. Ujrzał ich wiarę. A więc moje pytanie jest takie, czy widać moją wiarę? Czy widać moją wiarę, czy jej nie widać? Czy widać gdzieś tą moją wiarę? Czy widać ją w moim domu? Czy widać tą moją wiarę w pracy? Czy widać ją na ulicy? Czy widać moją wiarę, kiedy idę na uroczystość rodzinną, na ślub, na jakieś chrzciny? Czy widać moją wiarę, czy w tym momencie zawiesza moje chrześcijaństwo i odwieszę go w niedzielę o 8 rano? Czy widać moją wiarę w tych wszystkich sytuacjach, w których przychodzi mi w życiu stanąć? A przychodzi nam stanąć w przeróżnych sytuacjach. Ja lubię nabożeństwa, tu się czuję bardzo bezpiecznie. Tu jest dobrze mi, tu mogę śpiewać, chwalić Pana, modlić się. Ale przychodzi w życiu nam stanąć w bardzo różnych sytuacjach życiowych. I wtedy jest pytanie, czy tam widać moją wiarę, czy jej tam nie widać. A więc to jest pytanie Jakuba. Ale Jakub na tym nie kończy. Przechodzi do rozdziału trzeciego, znów kilka razy zamoczył i pisze dalej. Jest w rozdziale trzecim, werset 13. Czy jest między wami ktoś mądry i rozumny? I znak zapytania. Niech, jeżeli jest między wami ktoś mądry i rozumny, to niech zrobi mądrą minę. Ma mądrą minę, czy nie? Mądry i rozumny. Jest ktoś między wami mądry i rozumny, to niech powie jakąś mądrą sentencję. Myślę więc, jestem. Albo wszystko płynie. I tak dalej. Tak? Jest ktoś między wami mądry i rozumny? Niech powie coś mądrego. Jest? Czy jest między wami ktoś mądry i rozumny? Niech to pokaże przez dobre postępowanie uczynkami swoimi nacechowanymi łagodnością i mądrością. Mądrość to nie to przede wszystkim, co płynie z moich ust. Mądrość to przede wszystkim to, jak żyję. Mądrość to przede wszystkim to, jak postępuję. I pamiętam takie zdarzenie z początków mojego chrześcijaństwa, kiedy byłem dopiero co nawróconym człowiekiem, a już prawie przeczytałem Ewangelię i tam coś ze Starego Testamentu, to już się uważałem, że jestem uczony w piśmie prawie. I byłem w Bieszczadach i tam prowadziliśmy w pokoju dyskusję zażartą, teologiczną, na różne fragmenty Pisma Świętego. I przyszedł, akurat nie wiem, to było takie spotkanie rodzinne, i przyszedł, niektórzy z was znają, brat Rusnok, który już nie żyje. Może go kojarzyć jakiś starszy brat. I myśmy tak tam się wymądrzali teologicznie, bo żeśmy akurat mieli za sobą jedną księgę już biblijną. I on tak siedział cały czas spokojnie, tak łagodnie na nas patrzył, nie wiem, co sobie myślał. I myśmy już się wymęczyli tak, że dość, już nie mieliśmy argumentów. I on wtedy takim swoim łagodnym, ciepłym, delikatnym słowem powiedział, że to, co się liczy przed Bogiem, to łagodny i cichy duch. Wiecie, i ja po prostu... Ale to nie były takie, wiecie, słowa napomnienia, bo to były słowa integralne z tym, kim on był. Z całą jego postawą. Takiego go zapamiętałem. Wiecie, i ja nie pamiętam większości kazań, jakie w życiu słyszałem. Ale to zdanie zapamiętałem na całe moje życie. To było pierwsze, najlepsze kazanie. Jedno zdanie, które zapamiętałem na całe życie. I to jest właśnie, jest ktoś mądry, jest ktoś rozumny. Niech to pokaże. A co z miłością? Kocham cię. I love you. Wiecie, to jest dobre. Ja do mojej żony powinienem mówić częściej, kocham cię. No ale chyba by to głupio wyglądało, gdybym przyszedł na przykład do Kuby i powiedział, Kuba, kocham cię. Tak? Miłością Bożą. Wiecie, to chyba to dziwnie wyglądało, gdybym chodził po zborownikach i mówił do was, jak ja cię kocham strasznie. Może za mało mówię do mojej żony, kocham cię. Ale miłość Boża ma także swój wymiar. I tutaj mamy pierwszy list Jana, rozdział trzeci. Werset 17 i 18 mówi: jeśli zaś ktoś posiada dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje, jakże w nim może mieszkać miłość Boża? I ten werset: dzieci, miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą. Słowem i językiem to jest ważne, żebym mówił do mojej żony o tym, że ją kocham, do mojego dziecka, żebym mówił, że kocham, do moich rodziców mogę powiedzieć, że ich kocham. Ale nie spotkam człowieka na ulicy, nie będę mu mówił, kocham cię, bo jestem chrześcijaninem. Rozumiecie? Mogę powiedzieć i powinienem mówić, ale do tych osób, do których jest to uprawnione, żebym mówił. Ale resztę ludzi mam kochać nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą. Jak powiedziałem, ten jeden dobry gest może otworzyć serce, może sprawić, że ta kropla w końcu przebiła tą skałę i to serce jest już gotowe, aby tam rzucić Boże ziarno. I podsumowując to, o czym chciałem dzisiaj powiedzieć. No ale ja mam to podsumować. Teraz mam... Czy ja już nie powiedziałem wszystkiego? List do Tytusa, zborze, gdzie była turbulencja i możliwość odejścia w złą stronę. Apostoł mówi, pokażcie prawdziwe chrześcijaństwo. Pokażcie, to będzie chronić zbór. Pokażcie prawdziwe chrześcijaństwo. A inne fragmenty Pisma Świętego nam też mówią, że mądrość, pokaż ją, miłość, pokaż ją, wiarę, pokaż ją. I to ma głębie. I to ma tą prawdziwą wartość przed Bogiem. Kochani, chciałbym, żebyśmy przez chwilę ustosunkowali się do tego słowa w modlitwie. Proszę, abyśmy powstali, abyśmy się mogli modlić nawzajem o siebie. Wiecie, chciałbym, żebyśmy się zachęcali. Może jeszcze to powiem przed modlitwą. Chciałbym, żebyśmy się zachęcali. Wiecie, my potrzebujemy nie tyle się zniechęcać, co powinniśmy się zachęcać do dobrych dzieł. Biblia mówi, zachęcajmy się nawzajem do dobrych dzieł. Dawajmy sobie zachętę, przykład, zachęcajmy się do tego. Jeśli nam się wydaje, że to nie ma sensu, to niech ktoś nam powie, to ma sens. Może dzisiaj ci się wydaje, że to nie ma sensu, to chcę ci powiedzieć, że to ma sens. Może jest potrzeba, żeby to trwało jeszcze jakiś czas, ale to naprawdę ma sens, bo to jest dobre i użyteczne przed Bogiem, to jest dobre i użyteczne dla ludzi. Zachęcajmy się do tego, aby takie chrześcijaństwo prowadzić. Nie tylko chrześcijaństwo słów, ale chrześcijaństwo także czynów. Niech nam Pan błogosławi. Chcielibyśmy chwilę czasu spędzić w modlitwie. Wołajmy wspólnie do Pana Boga. Halleluja, dzięki.